dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Zacznijmy dzisiaj od wydarzenia, które towarzyszyło ostatniemu Festiwalowi Literatury dla Dzieci w Krakowie, czyli od wręczenia Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci, która ukazała się w ubiegłym roku. W programie Alfabet rozmowa z laureatami, a kto otrzymał ten tytuł, to dowiecie się już za chwilę. Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego to jest nagroda przyznawana każdego roku w Krakowie za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. I w tym roku ten tytuł otrzymała książka zatytułowana Ziemianie. Ukazała się w wydawnictwie Druga Noga. To zupełnie niezwykła opowieść o nas, mieszkańcach Ziemi, widzianych z kosmosu. Opowiadają o nas kosmici. A ten tekst napisała Ewa Solarz, zilustrował Robert Czajka i oni właśnie w Alfabecie teraz opowiedzą, jak powstawała ich książka.
Ja się zawsze tak śmieję, że dla mnie najprzyjemniejsze w pisaniu książek jest research, czyli szukanie informacji, a ta książka dała mi bardzo dużo przyjemności w szukaniu informacji.
I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak pani te informacje znajdywała, bo one są czasem niezwykle szczegółowe i sobie wyobrażam obłożoną panią różnymi encyklopediami i słownikami i rocznikami statystycznymi.
To też. Odwiedzałam biblioteki szacowne, byłam w GUS-ie. Tam można znaleźć bardzo ciekawe pozycje, ale internet też dostarcza nam bardzo dużo informacji, więc czasami za jedną informacją, której potem nie użyłam w książce, spędzałam długie godziny, nawet dni, żeby ustalić jedną informację, która potem się nie znalazła w książce, bo Robert uznał, że to już za dużo, albo po prostu coś nie wyszło. Bardzo przyjemna, żmudna praca poszukiwacza informacji.
Tutaj stało się dosyć tak tradycyjnie, że najpierw był tekst, a potem pana ilustracje, tak?
Najpierw była pewna wersja tekstu, a później pewna wersja moich ilustracji, co potem zaowocowało kolejną wersją tekstu i kolejną wersją moich ilustracji i tak dalej przez dosyć długi czas, aż do powstania książki. Krótko mówiąc, zmienialiśmy bardzo dużo w naszej pracy, żeby tą książkę w ogóle chciało się przeczytać.
Co na przykład zmienialiście?
Przez długi czas pracowaliśmy nad tym, nad sposobem narracji, w jaki sposób w ogóle, jakby w jaki sposób opowiadać o tym. Mi się od samego początku wydawało, że zrobienie książki statystycznej, trochę statystycznej książki o ludzkości i to jeszcze dla dzieci, to jest pomysł absolutnie genialny. Ale mieliśmy duży kłopot z tym, jak w jaki sposób przetworzyć te informacje, tak żeby to była książka ciekawa, a nie tylko właśnie zbiór suchych danych. I skończyło się tym, że zrobiliśmy książkę statystyczną właściwie bez ani jednej liczby. Te liczby pojawiają się tylko i wyłącznie w przypisach skierowanych bardziej dla dorosłych.
No właśnie, dla dorosłych. A jakiego czytelnika sobie wyobrażaliście, kiedy się nad tą książką skupialiście? Takiego kilkulatka czy kilkunastolatka?
Myśleliśmy o tym, że ilustracje będą ciekawe dla młodszych dzieci, ale wyobrażaliśmy sobie też takiego 8-, 9-, 10-latka, który te informacje wspaniale zapamiętuje, bo to są rzeczy, które można zapamiętać, a dzieci mają tę niesamowitą cechę, że potrafią zapamiętać wszystko i że potem mogą taką informacją nagle wyskoczyć na obiedzie u cioci albo wśród rówieśników, że zapamiętują po prostu. Więc myśleliśmy też, że to będą ciekawe informacje dla starszych osób, i dla młodzieży, tylko nie wiem, czy młodzież cokolwiek czyta takiego. Liczyliśmy na tych młodszych i na tych starszych.
No ja widzę tutaj też potencjał dla młodzieży właśnie, żeby nie było zbyt wiele tekstu, a było trochę ilustracji, a one nie były takie dziecinne, tylko właśnie bardziej dla młodzieży i dla dorosłych, to ta książka spełnia na pewno takie warunki. A jak my wypadamy w takim razie okiem kosmitów? My ludzie, my ziemianie.
To jest pytanie, które często się pojawiało w naszych relacjach, jak pracowaliśmy nad książką, bo ja uważam, że ziemianie nie są wcale doskonali i można im dużo zarzucić, a Robert z kolei zawsze znajdował w nich dobre strony, więc generalnie nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej.
Ale przede wszystkim, że jesteśmy różni, to wynika z tej książki, prawda?
Tak, z badań kosmitów rzeczywiście wynika, że różnimy się. ale często nie tak bardzo, jak byśmy myśleli.
Ja też bardzo wielu rzeczy dowiedziałam i myślę, że też na obiedzie u cioci będę się mogła popisać. Na przykład tym, że różnokolorowe oczy mają nie tylko ludzie, ale też zwierzęta, koty perskie i psy husky. To była dla mnie bardzo ciekawa wiadomość.
To akurat wiedziałam przed pisaniem książki, ale ja dowiedziałam się bardzo dużo przy okazji pracy nad książką.
No właśnie, o to chciałam zapytać, czy ta wiedza zostaje, czy ona umyka, kiedy się książkę już kończy pisać, odkłada, idzie do drukarni. Czy pani te wszystkie detale, te ciekawostki ma w pamięci?
Część została, ale na pewno duża część umyka z czasem. Ale mam takie rzeczy, którymi mogę zaskoczyć rozmówcę.
Na przykład.
To było dla mnie bardzo zaskakujące, że ziemie, a nie jako masa biologiczna, ważą dużo mniej niż inne masy. Na przykład wirusy, okazuje się, chociaż są niewidoczne, ale jednak ważą coś. Masa wszystkich wirusów jest 3 razy większa, ich waga, niż wszyscy ziemianie, jakby położyć ich na wadze. A już jeżeli chodzi o grzyby, to jest 17-krotność, że grzyby z całymi grzybniami są 17-krotnie cięższe niż wszyscy ludzie na Ziemi, chociaż nas jest już 8 miliardów, no ale tych grzybów jest po prostu bardzo, bardzo dużo.
Ewa Solarz, tekst. Robert Czajka, ilustracje. Książka nosi tytuł Ziemianie i to książka laureatka Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Książka ukazała się w wydawnictwie Druga Noga. Mam egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ziemianie. Teraz mam propozycję dla tych, którzy lubią grać w gry planszowe, ale to będzie coś całkowicie niezwykłego. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, znani autorzy książek dla młodszych dzieci, wydali książkę połączoną z grą i to całość nazywa się Miasto Tańczącego Karpia. To jest książka gra dla poszukiwaczy przygód. Składa się z 3 części. Dwie książki, ponad 250 naklejek i taki plakat, taka mapa. Rozwiązuje się zagadki, nakleja się naklejki, no i przede wszystkim czyta się te historie. A co to za historia? To zaraz dowiemy się od jednego z autorów, od Daniela Mizielińskiego.
Chcieliśmy połączyć te nasze dwie pasje, czyli gry i książki, bo zanim w końcu mieliśmy debiut w Dwóch Siostrach, to projektowaliśmy gry wideo. I gramy w planszówki dosłownie codziennie, więc to jest dziecko tych dwóch pasji, książek i gier.
Proszę rozszyfrować ten tytuł, bo wiem, że Miasto Tańczącego Karpia dosyć tajemniczo brzmi dla dzieci, ale również dla dorosłych.
Tak. Cała przygoda dzieje się na dzień przed wielkim festiwalem 7-rękiego orangutana, który odbędzie się w jednym z 7 miast Paktu i akurat w tym roku odbywa się w Mieście Tańczącego Karpia. I ten karp to jest trochę miks. Akurat jak myśleliśmy nad nazwą, to patrzyłem na nazwisko jednej ze swoich studentek. A drugie to inspiracja bestiariuszem średniowiecznym, w którym te ryby często miały po prostu ludzkie nogi. I gdzieś ten karp na ludzkich nogach tańczących tak nam się skojarzył. Ale to już jest takie bardziej anegdotyczne. Głównie chodzi o to, o te fantastyczne miasta, które są mieszanką późnego średniowiecza w Europie z współczesnymi, z tym, jak my byśmy chcieli, żeby świat wyglądał współcześnie.
Jak to jest? Czy najpierw trzeba się zapoznać z treścią, czyli czytać, a potem grać? Czy da się grać bez czytania? Pewnie nie.
Myślę, że można, ale książka jest wymyślona tak, że zaczynamy od ilustracji. Czyli najpierw sięgamy do tego dużego, kolorowego albumu i możemy wybrać dowolną scenę w dowolnej kolejności. To nie jest liniowa historia. Tam jest kilkaset zawartych opowieści, które się przeplatają, żeby rozwiązać jedną zagadkę. Zazwyczaj trzeba rozwiązać kilka innych. I tu zaczynamy od obrazu, wybieramy historię, która nas interesuje. Jeżeli nad tą historią jest akurat numer, to dopiero wtedy przechodzimy do czarno-białej książki, której są teksty, które są właściwie dialogi tych osób, które są w książce i dowiadujemy się, co ta osoba ma nam do powiedzenia i możemy rozwiązać zagadkę, poznać tajemnicę, no, popchnąć tą historię do przodu, czytając to, co właśnie ta osoba chce nam powiedzieć.
Jeszcze mnie bardzo interesuje wiek ewentualnych graczy, no bo jeżeli chodzi o czytanie, to tutaj możemy sobie poradzić przy pomocy dorosłych. Ale gra pewnie już wymaga jakichś umiejętności, kompetencji.
To jest tak, że testy, takie typowe testy growe robiliśmy na dorosłych i robiliśmy i na osobach, które grają, i na osobach, które w ogóle w nic nie grają. I też mój absolwent, moje absolwentki testowały tą grę tak zawodowo, tak? Ale oprócz tego wszystkie zagadki, znaczy zagadki są, mają bardzo zróżnicowany poziom. To nie jest tak jak gra, powiedzmy książka, która jest bardziej jak aktywnościowa książka edukacyjna, która celuje w bardzo konkretny wiek i konkretne umiejętności. Tutaj nie chodzi o to, żeby rozwiązać wszystkie te zadania. Ich jest bardzo, bardzo dużo. Podejrzewam, że oczywiście będzie masa dzieci, które chce wszystko rozwiązać, ale bardziej chodzi o to, żeby się zagubić w tym mieście i chodzić i poznawać. Dlatego zadania są zróżnicowane, nawet te takie, które można rozwiązać na jednej stronie, oznaczyliśmy innym kolorem, ale spokojnie dzieci w różnym wieku mogą sobie poradzić. Ten wymóg czytania, no jest tylko po to, żeby zobaczyć, co postaci mówią, ale jeżeli rozwiązujemy ją z dorosłymi, to jest taki sam wiek jak dla dzieci, które potrafią sobie poradzić w Momoko. Nawet jeżeli jakieś zadania będą za trudne, to mogą przejść do innego, bo przy ponad 300 historiach spokojnie jakieś rozwiążą i nauczą się, jak to grać.
Bardzo mi się spodobało to, co pan powiedział, że gracie w gry planszowe regularnie w domu. Mhm. Ja też jestem fanką gier planszowych i z moimi wnuczkami też spędzamy przede wszystkim w ten sposób czas. I czy pan widzi jakiś renesans, czy to po prostu jest cały czas tak dobrze?
Zdecydowanie widzę renesans, to znaczy ja gram od wczesnych lat 90. w gry, które naprawdę instrukcje, jak teraz na nie patrzę, to nie wiem jak, jako dziesięciolatek przez nie przechodziłem. I później były lata 90., gdzie właściwie gry bitewne, takie figurkowe przetrwały i Magic the Gathering trzymał cały rynek. No i pojawił się Catan, zaczęły wracać gry tak zwane euro, czyli to takie z małą, takie z eleganckimi zasadami, gdzie wszyscy możemy razem siedzieć ze stole, nie grając przeciwko sobie. Ale mam wrażenie, że no, to można by dużo mówić, co jest w ogóle. Ja też uczę projektowania gier na ASP, więc mógłbym dużo o tym gadać, ale zdecydowanie ostatnie, tak myślę, że ten renesans zaczął się kilka lat przed pandemią, że pojawiło się kilka dziwnych tytułów, okazało się, że na to też są ludzie chętni i wydaje mi się, że jest też taki powrót do takiego czegoś, co ja tak z angielskiego nazywam low level human interaction, czyli coś takiego, że wracamy po pracy do domu, ale chcemy się spotkać ze znajomymi, ale może niekoniecznie gdzieś wychodzić, może niekoniecznie prowadzić jakąś głęboką rozmowę, ale jednocześnie chcemy jakąś rozrywkę, która nie zbierna, czyli nie tylko oglądać coś razem. Wydaje mi się, że wtedy gry planszowe są idealne. No ale oprócz tego współzawodnictwo wiele osób lubi, a to może być w takim domowym zaciszu, może być też bardzo agresywne. Mam kilka studentek, które po prostu uwielbia. Czym bardziej złośliwe gry, tym lepiej. Więc wydaje mi się, że na tak wielu płaszczyznach spędzanie czasu przy analogowych grach teraz się rozwija, że nawet myślę o ostatnich latach, o ile ja zaczynałem karierę projektując i programując gry wideo, to wydaje mi się, że w ostatnich latach ta branża gier tych analogowych, kartonowych jest dużo ciekawsza niż tych gier wideo. Nie chcę mówić, że w grach wideo nic ciekawego się nie dzieje, oczywiście się dzieje, ale tak jak Essen dopiero co było i wystarczy spojrzeć, jak dużo ludzi przychodzi na te targi i jak dużo jest nowości, jak dużo niesamowitych gier i jak dużo innowacji. Wydaje mi się, że gry wideo miały ten moment, gdzie to była tylko innowacja, i teraz, tak jak mówię, nadal jest dużo małych studiów, które robią świetne rzeczy, no ale ile możemy mieć tych wielkich gier za setki milionów dolarów, w których biegniemy z kamerą za facetem czy kobietą i coś tam robimy. No jakby tutaj wyraźnie w grach planszowych ta innowacja teraz przynajmniej dla mnie jest bardziej interesująca.
Jeszcze na koniec chciałam od fachowca taką radę dla rodziców, jeżeli szukają pierwszych planszówek dla dzieci, bo ja z mojego doświadczenia wiem, że ważne jest to, żeby nie przestrzelić, żeby wybrać taką, która pasuje do wieku, żeby nie była za trudna, prawda? Dobrze myślę?
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że też granie z rodzicami, też słyszałem od wielu rodziców takie zasady, no ja muszę zawsze wygrywać, bo jak wtedy to dziecko wygra, to będzie miało satysfakcję. Wydaje mi się, że to nie prowadzi do zdrowego stosunku do współzawodnictwa i takiej relacji, bo wiadomo, że rodzic ma przewagę, jakby to jest oczywiste, chociażby dlatego, że zna najlepiej zasady i ma doświadczenie i wiedzę i tak dalej. Więc ta moderacja, jeśli chodzi o gry ze współzawodnictwem, myślę, że tutaj gry, jeżeli współzawodnictwo to takie, że rodzice jednak czasem odpuszczają, ale myślę, że gry kooperacyjne są świetne, czyli takie, że robimy coś razem. Ja zacząłem grać ze swoimi chłopakami, jak z Olą zaczęliśmy grać, jak mieli 5 lat i to bardzo stopniowo. I pamiętam, że taką pierwszą kooperacyjną, którą mi zaproponowaliśmy, był Lisek Urwisek. Bardzo, bardzo polecam na początek. No i później tych nowości oczywiście jest tak dużo, że cała, no można by siedzieć i godzinami gadać. Ja w kolekcji w tej chwili mamy w domu prawie 400 pudełek i to rotujemy tą kolekcję. Jakby wiadomo, że oddajemy część, bierzemy też nowe. Więc wszystko zależy od dziecka, co lubi. Bardzo też jest ważny u dzieci temat. Często gra, nawet jak jest bardzo skomplikowana, ale na przykład trafimy w temat, który dziecku bardzo odpowiada, to wszystko jest do przejścia. I często jak rodzic zrobi taki tak zwany teach, czyli tą naukę, nie przez tłumaczenie zasad, tylko przez słuchaj, ja już znam zasady, usiądziemy i będę mówić na bieżąco i ta pierwsza partia jest tylko taka na poznanie. To też można dzieci wprowadzić. Więc myślę, że jest bardzo dużo metod. Na pewno nie liczyłbym na to, że kupimy jakąś grę i rzucimy dzieciom, żeby same grały się zajęły, bo wtedy podejrzewam, można się odbić, bo tą barierą zawsze, nawet przy bardzo prostych grach, jest instrukcja, która nie zawsze jest dobrze napisana, więc myślę, że to jest świetny czas, żeby spędzić z dziećmi tą godzinę, dwie. Nasz już chłopaki zaraz mają 10 lat, a gramy codziennie, dosłownie codziennie. W wakacje akurat ogrywaliśmy Slay the Spire i w ciągu miesiąca zagraliśmy 125 partii, a tam każda rozgrywka trwa ponad godzinę, więc mam nadzieję, że im to zostanie. Mam nadzieję, że to nie jest ten tak zwany najlepszy okres, ten przednastolatkowy, ale już po tym strasznym okresie, gdzie dzieci są takie nie do wytrzymania. Wydaje mi się, że to im zostanie i oni widzą, że do nas przychodzą znajomi i grają z nami i my z nimi gramy, więc widzą, że to jest taka rozrywka, która jest taka zupełnie naturalna, chociaż wiem, że w ich przypadku oni też myślą, że wszyscy ludzie tworzą książki dla dzieci, bo większość naszych znajomych się tym zajmuje, więc wiem, że to jest trochę może wypaczony obraz świata, no ale jednak cały czas grają z nami i chcą z nami spędzać ten czas.
Miasto tańczącego karpia. Ta gra połączona z książką dziś w studiu dla słuchaczy Alfabetu. Wydała tę grę i tę książkę wydało wydawnictwo Dwie Siostry. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Miasto tańczącego karpia. A teraz w Alfabecie rozmowa z Kasią Keller, autorką wielu książek dla dzieci i dla młodzieży. Kilka z nich mam dzisiaj też w studiu. Posłuchajmy rozmowy o najnowszej serii, która nosi tytuł Paka z domku na drzewie.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Kasia Keller, autorka książek dla dzieci mniejszych i większych. I teraz chciałam z panią porozmawiać o najnowszej książce, która nosi tytuł Zagadka hotelu z cyklu Paka z domku na drzewie, o właśnie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. I to jest taka książka dla troszkę starszych czytelników, myślę, że dla takich rówieśników, prawda, dziesięciolatków.
Dla takich rówieśników Tomasza Niefarta, ja bym dodała, bo chyba ten Tomasz taki jest najbardziej znany. Tak, rzeczywiście, to jest książka, ja myślę, że też odnajdą się sześciolatki równie dobrze, bo jest proste słownictwo, prosta historia, ale będzie bardzo dobra dla tych 10-11-latków również.
Stworzyła pani bardzo fajnych głównych bohaterów, to są bliźniaki, ale od razu zaznaczają na samym początku różne bliźniaki, czyli różnią się nie tylko wyglądem, ale też charakterami.
Są zupełnie różne, co im się przydaje oczywiście w tej całej detektywistycznej żyłce, ponieważ każde z nich jest inne. Jedno bardziej matematyczne, drugie bardziej, powiedziałabym nawet poetyckie. I kiedy rozwiązują zagadkę, one się świetnie uzupełniają. Pewnie tak jest w przypadku bliźniaków. Ja nie mam doświadczeń z bliźniakami, ale tak sobie wyobrażam, że bliźniaki się świetnie uzupełniają.
Mają na nazwisko Zgadula.
Mają na nazwisko Zgadula. No ja chyba jestem już tak troszkę znana z tego, że bawię się tymi nazwiskami, nazwami, imionami, tytułami również. Więc tak, u mnie nie ma przypadkowych nazwisk, tak jak pan policjant, przypadek, który towarzyszy moim bliźniakom Zgadulom w ich książce, w ich przygodach.
To są przygody detektywistyczne, bo oni zakładają takie biuro, prawda?
To jest, powiedziałabym, przygodówka z dużą dozą zagadki detektywistycznej. Miała być przygodówka, ale stanęła na tym, że książka w trakcie ewaluowała i wyszła z niej cała seria detektywistyczna. Ale jest tam dużo przygody, dużo rówieśniczych sytuacji. Jest tam szkoła, jest tam korytarz szkolny. Także to nie jest tylko zagadka i finał, tylko jest to cała taka obyczaj z detektywistyczną historią.
Powiedziała pani seria, czyli od razu wiedziała pani, że to będzie cykl, tom po tomie?
Tak, takie było założenie, że wyjdą najpierw 4, sprawdzimy jak się przyjmą, bo wiadomo, że tutaj czytelnicy weryfikują, czy nam się udało, czy nie. Założyliśmy, że będą 4. 4 są już dostępne w postaci audiobooka. W tej chwili szykuje się kolejna część, druga zagadka szkolnej szatni w wersji papierowej.
Mm-hmm. Powiedziała pani też na początku, że to tak mniej więcej są tacy czytelnicy jak czytelnicy Tomka Niefarta. To jest taka postać, którą pani stworzyła, lubiana bardzo przez młodych czytelników. Właściwie dlaczego?
Nie bym powiedziała, że już kultowa, chociaż młoda, bo przecież Tomasz jest niedługo na rynku, chyba niespełna 2 lata, jeśli dobrze liczę. Ale rzeczywiście jakoś bardzo szybko wszedł w dzieci weszły w tę książkę. Ja myślę, że dlatego, że ten Tomasz to jest taka suma wszystkich pechów na świecie. I każdy czytając jakoś myśli sobie, ja to nie mam tak źle. I rzeczywiście tak też jest, bo w zeszłym roku w Krakowie na targach przyszedł do mnie tata z córką, który kupił całą serię, powiedział, żeby pokazać córce, że jej życie to nie porażka, bo tak dzieci myślą. Dzisiaj, przed momentem również zdarzyła się podobna historia, tyle że z synem. Więc gdzieś tam myślę, że to jest to, że dzieci tam odnajdują taką nadzieję dla siebie, że to ich życie nie jest usłane porażką, że te ich porażki żyją 5 minut. Nabierają dzięki tej książce dystansu do tego, co ich spotyka. Mniej się załamują. Ja bym bardzo chciała, żeby tak właśnie było. Mam nadzieję, że tak jest. I chyba to jest jakby mocna strona tej serii.
Myślę, że jeszcze przede wszystkim to, że się można przy niej śmiać na głos.
Owszem, tu też, no wiadomo, z premedytacją, bawmy się czytając. Jakby ja zawsze uważam, że dzieci przede wszystkim powinny się najpierw bawić książką, a dopiero potem znaleźć to, co utkał tam tak delikatnie bardzo autor, ponieważ w mojej książce nie ma morałów. Tam się nie przeczyta, nie ma takiego pokazania palcem, tak rób, tak nie wolno. Tam jest tak delikatnie bardzo utkane szydełkiem. I jak czytelnik to znajdzie, świetnie. Znajdują, całe szczęście znajdują, bo dużo jeżdżę po Polsce, spotykam się z czytelnikami, więc wiem, że znajdują, ale przede wszystkim chciałabym, żeby dzieci bawiły się czytając, żeby to była przygoda, żeby to była frajda, żeby to nie był taki nakaz, przykaz. Niech się przede wszystkim bawią.
Więc ja dzisiaj dla słuchaczy mam książkę z tego cyklu nowego Paka z domku na drzewie, Zagadka hotelu, wydaną przez wydawnictwo Zielona Sowa. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl, Zagadka hotelu. Mam też jeden tom z cyklu o Tomaszu Niefarcie, zatytułowany Ofiara losu. Proszę pisać Tomasz Niefart. I mam też coś zupełnie nowego, czyli 3 książeczki dla najmłodszych dzieci o Jerzyku Franku z ilustracjami Natalii Berlik. To jest seria wydawana w wydawnictwie Wilga, napisana przez Kasię Keller. Franek sprząta zabawki, Franek uczy się dzielić i Franek mówi dzień dobry. alfabet@radiokraków.pl. Któryś z tych tytułów o Franku. I jeszcze na koniec coś do słuchania i to będzie bardzo długa historia. Na dodatek jest to trzeci tom napisany przez Krzysztofa Zapotocznego w cyklu, który zawsze nosi tytuł zaczynający się od Kot Marian. Był Kot Marian i Odwiedzacze, był Kot Marian i Przepowiednia, a teraz trzeci tom nosi tytuł Kot Marian i Strażnicy Podziemi. To jest seria wydawana przez wydawnictwo Dwukropek, a na audiobooku czyta Kamil Suszczyk. Posłuchajcie, jak zaczyna się ta historia w trzecim tomie.
Stworzenie wyglądało niczym demoniczna krzyżówka kilku zwierząt. Stało na wyprostowanych nogach, zakończonych koźlimi kopytami, opierając się na kosturze zwieńczonym owalnym, chropowatym kamieniem. Wyposażone w kolczaste wypustki, przedramiona nieco przesłaniały jeleni tors, w którym nienaturalnie zapadnięty brzuch krył się za spiczastymi końcówkami żeber wyrastającymi spod skóry. Niesamowitości temu osobliwemu monstrum dodawały pierzaste skrzydła, gruby ogon i ukoronowana gałęziastymi rogami głowa z wielkimi, pustymi oczodołami, w dodatku przypominająca nieco łeb gryfa. Z dzioba istoty wysuwał się długaśny, zakręcony język. Baltazar uznał, że to zdecydowanie najfajniejsza rzeźba karkonosza, jaką kiedykolwiek widział. Podziwiał ją, siedząc w październikowy poranek na murku naprzeciwko budynku karkonoskich tajemnic w Karpaczu, mieszczącym sobie wystawę poświęconą legendom związanym z mitycznym opiekunem tutejszych gór. To niepokojące wyobrażenie ducha gór mógłby uznać za nieco straszne, gdyby nie drobny fakt, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miał okazję między innymi zaprzyjaźnić się z półdziewczyną, półzombi, ledwo ujść z życiem ze spotkań z licznymi potworami, z których co najmniej dwa wykazywały objawy psychopatii, a także dowiedzieć się, że jest wybrańcem mającym stawić czoła przepotężnej, pradawnej rasie planującej inwazję na nasz świat. To ostatnie miał osiągnąć wraz ze swoim gadającym kotem, który, nawiasem mówiąc, również zdradzał symptomy pewnych zaburzeń. Manifestowały się one poprzez zachowania sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi i prawnymi. Tak jak zapowiadał szef polskich odwiedzaczy Antoni Janas, światowe władze ich tajnej organizacji zdecydowały się ujawnić informacje o przedwiecznych i przepowiedni wszystkim swoim członkom bez względu na poziom wtajemniczenia. Uznano, że jeśli nadchodzi koniec świata, a raczej światów, to każdy zasługuje na to, aby mieć szansę się do niego mentalnie przygotować, nawet jeśli niezbędne będzie opanowywanie wybuchów paniki. Jak się jednak okazało, żadna panika nie wybuchła. Owszem, zapanowało pewne poruszenie. Przez pierwsze kilka tygodni nikt nie rozmawiał o niczym innym, ale potem sprawa nieco przycichła i wszystko wróciło do normy. Baltazar z zaskoczeniem, a nawet lekką irytacją obserwował, że czas dalej płynie, a ludzie żyją jak żyli, przyjmując postawę wyparcia połączonego z wyczekiwaniem. Najwyraźniej zagrożenie nie było dość namacalne. Znalazło się po prostu na długiej liście potencjalnych przyczyn zagłady ludzkości w towarzystwie katastrofy klimatycznej, meteorytu, wojny nuklearnej, buntu SI czy epidemii zombie. Ot, ktoś od czasu do czasu rzucił, ale z tymi przedwiecznymi to dajcie spokój. Kto to widział? W dodatku każdy zdawał się zakładać, że przecież władze to ogarną. Co do tego ostatniego, Baltazar zaczynał mieć poważne wątpliwości. Od kiedy dowiedział się o przepowiedni, nie przekazano mu żadnej informacji, która wskazywałaby na to, że Światowa Organizacja Zjednoczonych Odwiedzaczy proponuje jakieś konkretne działania. Podobno intensywnie debatowano, ale jak na razie niewiele z tego wynikało. Jak przekazał mu kilka dni temu Gottfried, jedyne, co do tej pory udało się na zjazdach osiągnąć, to podjęcie uchwały wyrażającej zaniepokojenie możliwym wieloświatowym konfliktem. Baltazar odgryzł kęs grillowanego oscypka zakupionego przed chwilą na ulicznym stoisku i pomachał Amelii, która wychodziła właśnie z budynku muzeum w towarzystwie Kaśki, Karoliny Nowak i Michała Okonia. Po wydarzeniach w Krakowie topór wojenny pomiędzy ostatnią dwójką a Baltazarem i jego przyjaciółmi został zakopany, a ujawnienie informacji o wybrańcu wzmogło zaciekawienie klasy nielubianą do tej pory ekipą. Z tego zaciekawienia garściami czerpali przede wszystkim Kaśka i Konrad, którzy dość szybko stali się popularni. Amelia, choć lubiana, udzielała się mniej i sprawiała wrażenie, że cieszy się tym, iż jej przypadłość, a konkretnie fakt bycia żywym trupem, nie jest na pierwszym miejscu wśród przedmiotów zainteresowania jej rówieśników. Sam Baltazar jakoś niespecjalnie skorzystał na tym zamieszaniu. Co prawda na początku sporo osób próbowało się do niego zbliżyć, ale ponieważ czuł się całą sprawą mocno przybity, a w dodatku nie wykazywał wrodzonego talentu do utrzymywania kontaktów towarzyskich, na pytania ciekawskich odpowiadał półsłówkami. Z tego powodu wszyscy dość szybko postanowili przerzucić się na maglowanie Kaśki i Konrada, którzy chętnie i drobiazgowo opisywali przeżycia ich czwórki w świecie odwiedzaczy. Ostatecznie więc Baltazar nie nawiązał specjalnie dużo nowych znajomości. A dla naszego wybrańca potrzebne specjalne zaproszenie? Wychowawczyni Pawłowska zmaterializowała się przed nim niczym zjawa, jak zwykle wypowiadając słowo wybraniec z nutą szyderstwa. Kilka razy zdarzyło jej się powiedzieć, że jeśli to od Baltazara ma zależeć los ludzkości, to ona nie musi się już przejmować swoim kredytem frankowym. Zbieramy się! Wskazała palcem na grupę, która właśnie wyruszała na dalszy spacer, czego zamyślony Baltazar nie zarejestrował. Potrzebujesz jeszcze więcej uwag? Zresztą, co ja się ciebie pytam? Oczywiście, że dostaniesz. Z opresji uratował go Marcin Jurand. Ach, wie pani co? To moja wina, oznajmił nagle, przystając obok. Poprosiłem Baltazara, żeby na mnie poczekał, bo mam do niego sprawę, a chciałem jeszcze kupić serek. Przepraszam, już się zbieramy. Wychowawczyni fuknęła i oddaliła się bez słowa. Marcin uśmiechnął się do Baltazara, wywracając oczami. Na wycieczkę szkolną zabrał się z nimi jako jeden z dwóch opiekunów z ramienia odwiedzaczy. Z dwóch oficjalnie, bo Baltazar wiedział, że gdzieś na pewno czają się dodatkowi przedstawiciele Swaroga, mający interweniować, w razie gdyby pojawiła się Anna Żywioł.
Czytał Kamil Suszczyk, napisał Krzysztof Zapotoczny, seria o kocie Marianie. Kot Marian i Strażnicy Podziemi to była ta część, której słuchaliśmy dzisiaj i mam też ten tom dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Ale jeśli w ogóle jeszcze nie znacie tej serii, to dwa poprzednie mam też. Kot Marian i Odwiedzacze, proszę pisać Odwiedzacze, i Kot Marian i Przepowiednia, proszę pisać Przepowiednia. A jeśli chcecie ten trzeci tom, no to wtedy w tytule Strażnicy Podziemi. Alfabet @radiokraków.pl, proszę pisać, czekam na maile, bo teraz będę czytać pocztę, bo to już jest koniec alfabetu. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze, o godzinie 9:00. Do usłyszenia, Barbara Gawryluk. Chłopak z sąsiedztwa wraca, już zdążył.